Przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie na pokładzie dzisiejszego GPS. Ten czwartkowy wieczór jest pani dr Monika Szkarłat z UMCS. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Tych z państwa, którzy dołączają być może na ostatnią część, tym dziękuję. Odsyłam jutro na Spotify, do Spotify. A Moniko, mówiliśmy o tych składowych, o pewnych też wątpliwościach związanych z kategoryzacją, z podziałem tej przestrzeni dyplomacji naukowej. Natomiast no, próbujmy troszkę zmierzyć. Mówiłaś o różnych modelach. Ten top-down dominujący bottom-up między innymi w Polsce. Czy w ogóle można mierzyć potęgi dyplomatyczne w świecie nauki? No ja pozwoliłem sobie wynotować, słyszycie państwo szeleszczący papier, lista szanghajska uniwersytetów w 54 kategoriach kierunkach. 54 kierunki amerykańskie uczelnie w 32 przypadkach są na pierwszym miejscu. No ale są różne dziedziny nauki, różne dyscypliny, nanotechnologia, o chipach zrobimy kiedyś pewnie odrębny GPS, a w zasadzie kilka pewnie wypadałoby zrobić rozmów, nanotechnologia. W pierwszej dziesiątce 8 ośrodków azjatyckich. To dużo zmienia, pokazuje nam, gdzie dzisiaj należy szukać rozwiązań problemów w przyszłości. Natomiast właśnie, Moniko, jaki jest twoim zdaniem, bo pewnie badawczo się z tym już spotkałaś i też wykorzystujesz jakieś modele. No, skoro mówimy o dyplomacji, to mówimy o jakiejś właśnie sile wpływu według Francuzów. Jak ją mierzyć? Jak ją kwantyfikować, by ją poprawiać? Gdzie szukać tych ilościowych wskaźników, czy tylko jesteśmy skazani na jakościowe? Jak to wygląda?
To jest ogromne wyzwanie, dlatego że oczywiście mamy wskaźniki ilościowe, na przykład dotyczące potencjału nauki danego państwa, i tego typu raporty pojawiają się regularnie na poziomie tutaj naszym regionalnym, jeśli chodzi o Unię Europejską. Mamy raport dotyczący innowacyjności państw europejskich i tam brane są pod uwagę kryteria związane między innymi z nagrodami naukowymi, między innymi Nagrodą Nobla. Brane są pod uwagę kwestie publikowania, przede wszystkim w wysoko punktowanych, indeksowanych międzynarodowych czasopismach o uznanej renomie. Brana jest pod uwagę liczba patentów. Więc tutaj tych mierników jest wiele. Kwestie związane z również ze szkolnictwem wyższym, czyli ilu kształcimy doktorantów, promujemy doktorów, jakich dziedzinach i tak dalej, i tak dalej. Tylko że powstaje pytanie, jak to połączyć z działaniami, które wpisują się w dyplomację naukową? To znaczy, jak udowodnić, że fakt, że dane państwo czy naukowcy z danego państwa mają wysoki współczynnik zwycięstwa, jeśli chodzi o granty finansowane z programów ramowych Unii Europejskiej.
Słyszeliście państwo, współczynnik zwycięstwa. Mówiliśmy o tym, że dyplomacja naukowa to nie jest sielanka, to nie jest etap przyjaźni, to jest ostra rywalizacja. Współczynnik zwycięstwa oznacza, że mamy przegranych.
Tak.
Oczywiste to jest, ale chcę to, żeby to wybrzmiało. Jak ten współczynnik zwycięstwa faktycznie oddziałuje, czy on się składa w jedną całość i podpiera naszą tezę, że dyplomacja naukowa jest zdecydowanie na fali wznoszącej, tak? Że on w ogóle buduje tą dyplomację naukową, a czy gdzieś tam jest jakimś przejawem aktywności, ale niekoniecznie ona ma większe znaczenie. Do tego zmierza. Że owszem, projekt jest, on się skończy i koniec. Niewiele z tego wynika. Może nauka będzie pamiętała, będzie cytowany ten naukowiec, ale niekoniecznie będzie to kojarzone z podbiciem prestiżu państwa, no bo na tym to polega. No właśnie, jak to przekłada się? Są pomysły, żeby to w jakiś sposób...
Znaczy ja bym to jeszcze ja patrzyłam na to z innej strony, bo mnie interesowało, zadawałam sobie pytanie, dlaczego państwa Unii Europejskiej, ci tak zwani nowi członkowie, no już w tym momencie obecni od wielu lat, ale ta europejska trzynastka, dlaczego ich...
Jaka trzynastka, Moniko?
Państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku.
Okay.
Dlaczego?
Tak zwana nowa Europa.
Dokładnie. Żeby jakby nie nawiązywać tutaj do podziału wprowadzanego przez Jacques'a Chiraca na nową, starą Europę i kto tam ma siedzieć cicho, a kto nie, to co mnie interesowało, to co sprawia, że państwa Europy Zachodniej osiągają większy sukces w pozyskiwaniu środków w ramach programów ramowych w porównaniu do państw tych nowych członków. Czy to jest tylko kwestia pewnego rodzaju doświadczenia, tu dłuższe, tu krótsze, czy jakieś inne czynniki grają rolę? I to, co, na co zwróciłam uwagę, to na fakt, że państwa Europy Zachodniej mają bardzo dobrze opracowane mechanizmy samego wpływania na kształtowanie priorytetów i tematów badawczych, które pojawiają się w kolejnych konkursach w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.
Państwo ma wpływ na profil programu.
Dokładnie, ale to się dzieje poprzez ich ekspertów, którzy są konsultowani na etapie tworzenia tychże priorytetów, są konsultowani przez Komisję Europejską, która przygotowuje propozycje tych celów, więc ten, kto chce zapromować czy przemycić cele, które na przykład odpowiadają dyscyplinom nauki, które są silnie rozwinięte w danym państwie, czyli ich możliwość zdobycia środków na badania jest znacznie wyższa wtedy, no to się później przekłada na fakt, że ci badacze rzeczywiście, ich współczynnik sukcesu jest wyższy niż w przypadku innych państw.
Klasyczni dyplomaci robią co mogą, dwoją się i troją, przebierają nóżkami, chociażby ci Francuzi, by te programy unijne były profilowane pod kątem ich silnych stron.
To nawet nie są klasyczni dyplomaci, to są eksperci z danych dziedzin nauki, dyscyplin naukowych.
Czyli to się odbywa konstruowanie kolejnych koli, tych zapytań, tych propozycji różnego rodzaju grantów, odbywa się bez udziału klasycznych dyplomatów.
Znaczy oni są oczywiście potrzebni do pewnego rodzaju sieciowania, zdobywania informacji, do tego, aby promować tych kandydatów na ekspertów z poziomu danego państwa w konkretnym gremium na poziomie tym ponadnarodowym. Więc oczywiście ja nie umniejszam zupełnie ich roli. Ich aktywność jest niezwykle ważna również, a także ich świadomość tego, jakie to ma znaczenie, aby eksperci z poziomu krajowego, z wielu dyscyplin naukowych byli obecni w gremiach doradczych, chociażby na poziomie właśnie Unii Europejskiej. Bo to się później przekłada na to, może się przekładać na ten wynik w konkursach. Znaczy to nie jest oczywiście tylko jeden element, jest ich tutaj znacznie więcej, ale co do jeszcze tego połączenia i wskazywania na efektywność, oczywiście jeżeli by rozmawiać z osobą, którą określasz jako klasyczny dyplomata, czy też dyplomata poprzez karierę, to oni zawsze twierdzą, że państwo ma podpisanych ileś umów o współpracę bilateralną, wielostronną, ochronną, których przedmiotem jest współpraca naukowo-technologiczna. No tak.
I umywają troszkę ręce.
Tylko,
tak?
Że jaki jest efekt tych umów? Czy my możemy wskazać na połączenie pomiędzy faktem, że umowa została zawarta, na przykład między dwoma państwami, a tym, że naukowcy z tego czy z innego państwa rzeczywiście realizują wspólny projekt badawczy, którego efektem są wyniki, które na przykład będą opatentowane i będą później komercjalizowane. No nie możemy znaleźć tego łącznika. Jest bardzo ciężko znaleźć ten łącznik, bo bardzo często naukowcy, i to jest też powszechna praktyka, którą ja słyszałam od wielu naukowców i we Francji, i w Niemczech, i w Czechach, i ostatnio też w Skandynawii. Zostawcie nas samym sobie, my sobie poradzimy. My mamy swoje kontakty i najczęściej ta współpraca pomiędzy światem nauki odbywa się na podstawie osobistych kontaktów naukowców, którzy kontaktują się ze swoimi partnerami w państwie X, Y i decydują się o aplikowanie na przykład o wspólne środki na badania.
Wspólne środki, projekt międzynarodowy, tym samym kontakty, jeśli oczywiście mają te wytarte szlaki, ścieżki, kontakty. Dyplomaci zatem apelują kategorią umowy, sformalizowania, chcą też pewnie troszkę się pochwalić w statystykach, że oni, ta umowa została przygotowana z ich udziałem. Myślę, że jakby to jest próba zaznaczenia swojej roli. Drodzy Państwo, a propos tych mierników, pani profesor Agnieszka Zalewska, polska badaczka fizyk, profesor nauk fizycznych, w roku 2012 zgłoszona jej kandydatura przez Polskę, Belgię, Węgry i Czechy, a zatem dyplomacja się tutaj na pewno rozpoczyna. Pani profesor została pierwszą kobietą w historii Wielkiego Zderzacza Hadronów, mniejsza o szczegóły, Instytutu CERN. Bez precedensu sytuacja, Polka, z pewnością takie wydarzenia. Te funkcje piastowała później jeszcze przez dwie kolejne kadencje do 2015 roku. Wyjątkowa osoba, z pewnością takie wydarzenia mają wiele wspólnego z dyplomacją naukową.
Tak.
Dobrze, na zakończenie nie mogę pozostawić tego bez echa. Realizujecie wraz z innymi naukowcami z UMCS projekt Dyplomacja Naukowa w Europie Północnej. Chciałbym, byśmy ten produkt zdecydowanie także przedstawili. Jaka idea przyświecała wam jako autorom? Projekt Narodowe Centrum Nauki, Opus, w ramach Opusa został tutaj zgłoszony i uzyskał finansowanie. Poprosimy o zdradzenie rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o właśnie pewną ideę, no ale także, co twoim zdaniem przesądziło, że ten projekt otrzymał finansowanie?
Projekt jest realizowany przez zespół naukowców z kilku instytucji, bo nie jest to tylko UMCS, ale także Uniwersytet Gdański.
Dobrze.
Kierownikiem projektu jest profesor Michał Łuszczuk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. UMCS.
Pozdrawiamy go, ponieważ był u nas już w GPS. Rozmawialiśmy o geopolityce obszarów polarnych i ten odcinek także na Spotify cały czas dostępny dla Państwa.
Natomiast z UMCS mamy jeszcze kolegów z mojego własnego instytutu, a to jest doktor habilitowana Anna Moraczewska, doktor Damian Szacawa, z Instytutu Socjologii doktor Kamil Filipek i z Uniwersytetu Gdańskiego profesor Kazimierz Musiał. Projekt poświęcony jest regionowi europejskiej części Arktyki i region Morza Bałtyckiego, dlatego że...
Bo Europa Północna w tytule, prawda?
Dokładnie. Wybraliśmy ten region, dlatego że on jest interesujący pod kilkoma względami. To znaczy tam zachodzą bardzo złożone procesy społeczno-gospodarcze, ale także przyrodnicze. Dyplomacja naukowa jest tutaj o tyle interesującym przedmiotem badań, ponieważ z jednej strony mamy aktywność państw, które prowadzą na mniejszą, większą skalę, bardziej bądź mniej uświadomioną dyplomację naukową, ale z drugiej strony jest bardzo silny komponent współpracy na poziomie międzynarodowym w ramach organizacji regionalnych.
Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada
dokładnie.
Arktyczna.
I to, co nas interesuje, to w jaki sposób po pierwsze przekłada się dyplomacja naukowa, ta tworzona na poziomie państw, na ten poziom międzynarodowy, czyli co państwa realizują w ramach tych swoich strategii dyplomacji naukowej właśnie w wymiarze międzynarodowym, ale z drugiej strony interesuje nas też, w jaki sposób wykorzystywana jest wiedza ekspercka i jak ona jest tworzona i czy w ogóle te organizacje może też prowadzą jakąś swoją własną dyplomację naukową, bo to jest kolejny taki obszar w ogóle badań nad dyplomacją naukową, czyli aktorzy niepaństwowi. Czy oni prowadzą dyplomację naukową, czy oni w ogóle mogą być inicjatorami?
Mówisz o instytucjach regionalnych.
Dokładnie.
Nie
dokładnie.
Chodzi o prywatną, o tego czy innego badacza z Finlandii czy
nie.
z Litwy, ale mówimy o instytucjonalnych aktorach,
tak.
którzy mają zaplecze eksperckie.
Dokładnie.
Mają zaplecze, biorąc pod uwagę także chociażby wiedzę ludów rdzennych, to w przypadku
tak.
Arktyki inuici.
Niezwykle ważne.
W przypadku Morza Bałtyckiego to należałoby między innymi zapoznać się z różnymi przekazami Kaszubów i tak dalej. Drodzy Państwo, a zatem mamy ten projekt, który jest przykładem takiego działania, które ma prowadzić do uzyskania odpowiedzi na pytania. Czy instytucje regionalne kreują wiedzę i są swoistymi wspólnotami epistemicznymi, czyli opartymi na wiedzy,
tak.
czy gdzieś jest tam wyłącznie dyplomatyczne bla, bla, bla i nawijanie makaronu na uszy. Innymi słowy, zasadność istnienia instytucji regionalnych, zwłaszcza
ale
tych.
Ale też jaki wpływ państwa mają właśnie na tą aktywność tychże instytucji.
Moniko, jedno pytanie. Nie ma w waszym gremium żadnego przyrodnika, hydrologa, biorąc pod uwagę ocieplanie się klimatu, topnienie pokrywy lodowej w regionie Arktyki, pokrywy lodu. Nie ma tam żadnego kontynentu, przecież nie ma lądu. Natomiast Morze Bałtyckie, które dzisiaj cierpi, biorąc pod uwagę fatalne warunki dla fauny, flory, związki azotu, które tam jedynie się zwiększa ich ilość, nasycenie tych wód. Nie ma żadnego biologa, żadnego przyrodnika. Taki zarzut, ale taka moja wątpliwość. Czy to jakby braliście pod uwagę, że w waszym gremium nie ma takiej osoby? Czy to jest problem? Czy jak chcielibyście się odnieść do właśnie braku takiej osoby w waszym gremium?
To znaczy, projekt jest realizowany w ramach nauk społecznych,
tak.
ale my oczywiście bardzo intensywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym, szczególnie z nauk przyrodniczych,
okay.
dlatego że to oni tak naprawdę są też przedmiotem naszych badań.
Okay.
Jednym z narzędzi, które stosujemy, są wywiady indywidualne i między innymi właśnie z osobami, które zarówno są naukowcami, ale jednocześnie pełnią rolę na przykład ekspertów w różnego rodzaju ciałach doradczych, czy to na poziomie krajowym, czy międzynarodowym. Więc będziemy z nimi rozmawiać, bo interesuje nas między innymi fakt, w jaki sposób ich wiedza specjalistyczna jest wykorzystywana, czy to przez organy państwa do tworzenia strategii, polityki właśnie zogniskowanej na ten konkretny region, czy też jeżeli taki naukowiec jest członkiem jakiegoś gremium międzynarodowego, na przykład grupy roboczej przy jakiejś organizacji, chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób ta jego wiedza ekspercka jest znowuż tam wykorzystywana. Czy to jest na przykład działania, czy to są na przykład działania w kategorii agenda setting i tworzą pewnego rodzaju platformę do tego, aby wyjść szerzej międzynarodowo, no bo pamiętajmy o tym, że szczególnie w kontekście Arktyki, to co się tam dzieje, jaką wiedzę mamy na temat tego regionu, to tak naprawdę przekłada się na kontekst globalny, więc również organizacje o zasięgu uniwersalnym korzystają z tej wiedzy. Stąd też wydaje mi się, że sama obecność w zespole takiego specjalisty nie jest niezbędna, szczególnie, że oni są raczej przedmiotem naszych badań.
Oni są przedmiotem badań. To jest dla mnie bardzo ważne. Czyli wy będziecie badać, w jaki sposób współczynnik włączenia ich do dyskusji na tematy kluczowe związane z ocieplaniem się klimatu, na ile świat klasycznych dyplomatów i polityków korzysta z wiedzy eksperckiej.
Tak.
Jakie są ich wrażenia, odczucia, związane z tym włączeniem, podłączeniem lub wręcz być może nie świadomym, ale jednak izolowaniem i tym, że uprawiają naukę dla siebie, dla społeczności akademickiej, są obecni w różnego rodzaju międzynarodowych czasopismach wysoko punktowanych, ale niekoniecznie przekłada się to na agendę Rady Państw Morza Bałtyckiego. To jest waszym, to jest zatem wasz punkt ciężkości w tym, środek ciężkości waszego projektu. Bardzo się cieszę, będziemy śledzić to działanie naukowe, które wyprowadza dyplomację naukową z pojęcia akademickiego, teoretycznego na grunt praktyki. Trzymam zatem kciuki za
ja
to działanie.
Ja też chcę zaznaczyć, że my chcemy, a przynajmniej to jest moja ambicja, abyśmy przy okazji realizacji tego projektu również weszli troszeczkę w rolę dyplomatów naukowych. Tutaj podejmujemy też różnego rodzaju aktywności w ramach sieci międzynarodowych, które mają właśnie łączyć bardzo zróżnicowane podmioty, które zajmują się tym regionem i realizują aktywności w zakresie dyplomacji naukowej, niekoniecznie będąc świadomym, że to robią.
Czyli sieciowanie.
Tak.
Struktura sieci, niekoniecznie dwustronnych kontaktów dyplomatów z jednej, z innej ambasady, a tu struktura sieci, która w doskonały sposób wyjaśnia specyfikę dyplomacji naukowej. Bardzo się cieszę. Dziękuję, Moniko, za ten wieczór i rozmowę o tajnikach, o specyfice dyplomacji naukowej.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Drodzy Państwo, żegnamy się w dzisiejszym GPS. Audycję realizował Bogusław Wichrowski. Od uranu liczba atomowa 92 do H2O, biorąc pod uwagę problemy związane z ocieplaniem się klimatu. Życzę Państwu dobrego klimatu w ten wieczór, dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.